Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o problemie, który przynajmniej medialnie jest niezwykle ważny i jest jednym z ważniejszych w tej chwili, które dzieją się zarówno w Polsce, jak i w Europie. Chodzi mianowicie o migrację i o to, w jaki sposób nimi zarządzać. A moim gościem jest pan profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami, a także Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ja bym może chciał zacząć od podstawowego pytania, bo oczywiście potrzebujemy więcej ludzi do pracy w Polsce. To jest absolutnie oczywiste. Natomiast jakby pan nakreślił granicę pomiędzy tym, dokąd powinniśmy przyjmować nowych mieszkańców Polski, czy też w ogóle szerzej Unii Europejskiej, a w którym miejscu powinniśmy postawić granicę? Znaczy, w jaki sposób, na jakich kryteriach powinniśmy prowadzić selekcję ludzi, którym pozwalamy mieszkać w naszym kraju?
To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ ono zakłada prowadzenie bardzo takiej selektywnej polityki migracyjnej. Ale patrząc na doświadczenia innych państw, ale również patrząc na wyniki badań, które realizowaliśmy w takim dużym projekcie międzynarodowym, to wydaje się, że każde państwo, każde społeczeństwo ma taki swój potencjał przyjmowania cudzoziemców, taką swoją wyporność. I przekroczenie tej wyporności powoduje spadek spójności społecznej w takim państwie i zaczynają być wyzwania, które są większe niż zyski z napływu cudzoziemców do danego państwa. I oczywiście każde takie państwo ma taką swoją wyporność. Niektóre państwa to przekroczyły, te wyporności i mają różnego rodzaju wyzwania. W przypadku Polski ta wyporność moim zdaniem, tak jak patrzymy sobie na statystyki, ona już też jest, prawdę mówiąc, chyba na wyczerpaniu. Już ja bym był bardzo sceptyczny, bardzo bym się bał dalszego otwierania Polski, na przykład rynku pracy cudzoziemców, ponieważ my w bardzo krótkim czasie przekształciliśmy się z takiego państwa typowo emigracyjnego. Pamiętamy jeszcze, że przecież kilka lat temu czy kilkanaście lat temu mówiliśmy głównie o emigracji Polaków do innych państw. Dzisiaj mówimy o Polsce jako kraju imigracji. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że u nas ten proces przebiega bardzo, bardzo szybko. Do tego oczywiście doszła jeszcze wojna w Ukrainie i napływ uchodźców wojennych z Ukrainy. Te osoby, które przejeżdżały do Polski i wracały do Ukrainy, były na takiej huśtawce. Duża część z nich zostało w Polsce, no bo nie wróciły z powodu wojny do Ukrainy. A więc mi się wydaje, że jeżeli zobaczymy sobie na te wszystkie elementy, o których tutaj mówię, to byłbym dzisiaj, tak jak już powiedziałem, sceptyczny co do dalszego otwierania rynku pracy. Wstrzymałbym się na jakiś czas, zobaczył, jak te osoby się w polskim społeczeństwie integrują, w jaki sposób my jako Polska, jako społeczeństwo polskie zarządzamy tym wyzwaniem związanym z napływem cudzoziemców. Jeżeli będzie wszystko ok, nie będzie dochodziło do napięć, nie będzie nam rosło bezrobocie, konkurencyjność rynku pracy będzie dalej utrzymywana, nie będzie dochodziło do problemów w szkole, w służbie zdrowia, w miastach, no to wtedy bym się pewnie zdecydował na dalsze otwieranie rynku pracy. Ale dzisiaj bym troszeczkę poczekał, zobaczyć, żebyśmy mogli sobie stwierdzić, czy te osoby, które już w Polsce są, a jest ich prawie 3 miliony, jak się w tym naszym społeczeństwie odnajdują.
Właśnie, bo tutaj warto podkreślić, że 10 lat temu imigracja do Polski to był potok, że tak powiem, mało widoczny. Wszystko się zmieniło, jeżeli się nie mylę, w 2014 roku, kiedy otworzyliśmy się szerzej na Ukrainę w związku z początkiem wojny z Rosją. I w tej chwili, znaczy większość osób, które przyjechały z innych krajów do Polski, to są właśnie Ukraińcy. Mamy także kilkaset tysięcy osób, mniej więcej, bo tyle jest wydanych pozwoleń na pracę z krajów Azji i Afryki. Czyli w ciągu 10 lat przeszliśmy transformację równie szybką jak nasz wzrost gospodarczy, który pędził przez ładnych kilkanaście lat bardzo szybko, gdzie mamy w tej chwili, mówi pan 3 miliony, to będzie jakieś 7% mieszkańców naszego kraju, to są nie Polacy. To jest coś, co się wydarzyło gwałtownie, a nasze myślenie o samych sobie i o tym, jak wygląda nasze społeczeństwo, mam wrażenie, że za tym nie nadąża. Natomiast o ile chodzi o Ukraińców, to my jesteśmy jakby mam wrażenie, takie przyzwyczajeni do faktu, że w naszym kraju mieszkają już Ukraińcy, ponieważ łatwo się z nimi dogadać i są nam jakoś bliscy. Natomiast to, z czym mam wrażenie, nie jesteśmy jeszcze chyba dobrze zaznajomieni, to są osoby z krajów kulturowo dalszych i fizycznie także dalszych niż Ukraina, ponieważ w Polsce, no na pewno pan ma dokładniejsze liczby, mieszka kilkaset tysięcy właśnie osób z Azji i z Afryki, z których to krajów kojarzymy, że jeżeli przyjeżdża imigrant zarobkowy do Europy, to właśnie z któregoś z tych krajów. Czy my jako Polska w ogóle podejmujemy jakiekolwiek wysiłki integracyjne, czy też te osoby, które przyjeżdżają dalej niż z Ukrainy, przyjeżdżają tylko do pracy i mają się po kilku miesiącach wrócić sobie do domu?
No właśnie, Polska nie prowadzi żadnej polityki integracyjnej, przepraszam, ponieważ uznaje się, tak jak uznawało to w latach 60. czy 70. państwa Europy Zachodniej, że tak naprawdę mamy do czynienia z osobami, które do Polski przyjadą, popracują kilka miesięcy, a może kilka lat, a następnie wrócą do swojego państwa pochodzenia. Ale doświadczenie i nauka, jaką czerpiemy z tych scenariuszy, które miały miejsce właśnie w latach 60., 70., czy nawet w latach 80. w Europie Zachodniej, która wtedy potrzebowała pracowników tak samo, jak my potrzebujemy teraz, to wiemy o tym, że bardzo niewielka grupa zdecydowała się na powrót do swoich państw pochodzenia. I nawet w latach 80., wtedy, kiedy w połowie lat 80. mieliśmy po raz pierwszy kryzys taki gospodarczy i to bezrobocie w tych wielu państwach, takich jak Niemcy, jak państwa skandynawskie też, ale Francja bardzo mocno rosło, no to próbowano stworzyć takie programy, które zachęcały te osoby, które już były kilkanaście lat nawet w tych państwach, do powrotu do swoich państw pochodzenia. Oferowano im nawet duże środki finansowe na zagospodarowanie po powrocie, ale bardzo, bardzo niewielka grupa zdecydowała się na powrót do swojego państwa pochodzenia. Teraz, żebyśmy nie byli gołosłowni. Otóż, jeżeli sobie weźmiemy bardzo konkretne dane, to zauważmy, że te osoby, które są obecnie ściągane po to, żeby budować inwestycje Orlenu pod Płockiem, one dostają prawo do pracy i prawo do pobytu na 2 lata. A więc 2 lata na pewno będą w tych miasteczkach kontenerowych mieszkały i pracowały przy budowie tej inwestycji. Ale już wiemy o tym, że ta budowa nie zakończy się w ciągu 2 lat i już planowane jest to, że prawdopodobnie to zezwolenie na pobyt zostanie wydłużone jeszcze o 1,5 roku, czyli do 3,5 roku. I teraz zauważmy sobie, że mamy osoby, które przyjechały do państwa, które oddalone jest o kilka tysięcy kilometrów od nich i 3,5 roku będą funkcjonowały w Polsce. Czy naprawdę jesteśmy w stanie przewidzieć, że wszystkie te osoby po tych 3,5 roku wrócą do siebie? Ja jestem raczej sceptyczny, znaczy nawet nie chodzi o to mój sceptycyzm, tylko wiemy o tym właśnie to, co wydarzyło się w przeszłości, że większość z tych osób będzie poszukiwało pracy, jeżeli nawet skończy ta inwestycja po 3,5 roku, to one będą szukały różnego rodzaju zatrudnienia, bo po to, żeby no dalej móc funkcjonować w państwie takim jak Polska, czy wcześniej Niemcy, czy państwa skandynawskie. A więc prawdopodobnie one te osoby zostaną. Teraz jeżeli jeszcze 1,5 roku uda im się tutaj znaleźć pracę, a zakładam, że uda im się, ponieważ ten rynek pracy nasz jest chłonny, a oni mają takie specyficzne kwalifikacje, że tak naprawdę głupotą byłoby ich wyrzucać z powrotem do państw pochodzenia. A więc jeżeli minie te 5 lat, to w tym momencie te osoby zaczynają mieć prawo do ubiegania się o tak zwany status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i wtedy po prostu już z nami zostają. I wtedy najczęściej będą ściągać swoje rodziny, a więc ten proces będzie mniej więcej tak wyglądał. I to nie jest proces kilkuset czy kilku tysięcy osób, tylko to już jest proces, który prawdopodobnie będzie dotyczył kilkuset tysięcy osób, bardzo takich dla nas państw trochę egzotycznych, jak właśnie jak Indie, jak Bangladesz, jak Pakistan, jak Filipiny. A więc tutaj my bardzo mocno powinniśmy już myśleć o polityce integracyjnej, po to, żeby się przygotować na nie tylko i wyłącznie te osoby, które już z nami są, ale te, które będą do nich dołączały, członkowie ich rodzin, mniej więcej za jakieś 4 do 5 lat. Ale niektóre osoby już w Polsce te 5 lat funkcjonują, już widzimy to po statystykach, że coraz więcej osób uzyskuje ten status rezydenta długoterminowego, a więc ten proces dzieje się na naszych oczach i dużym błędem jest to, że cały czas myślimy o tym, że tylko to są pracownicy, którzy przez jakiś czas z nami pobędą i za chwilę wrócą do siebie. Nie wrócą.
To jest właśnie jeden z najczęściej powtarzających się głosów, na które trafiłem czytając o tym w Niemczech czy we Francji. Mianowicie w kontekście Turków czy Algierczyków mówili, myśleliśmy, że przyjeżdżają ręce do pracy, przyjechali ludzie. I potem się okazało, że oni faktycznie chcą ściągnąć swoje rodziny, bo chociażby dlatego, jeżeli ktoś mieszka w jakimś miejscu kilka lat, zaczyna zapuszczać korzenie, dlaczego miałby wracać. Tym bardziej, wiedząc, że tutaj się żyje lepiej, w sensie materialnym, niż w kraju, z którego przyjechał. I mówi pan, że my nie podejmujemy jako państwo żadnych kroków, żeby ich integrować. I w sumie mam wrażenie, że wchodzimy w te same kolejny, w których znajdowała się na przykład Republika Federalna Niemiec w latach 60., kiedy podpisała umowę z rządem Turcji na masowe ściąganie pracowników z Turcji i też przez 20 albo 30 lat czekali, aż to się samo załatwi. Okazało się, że to się samo nie załatwiło. Więc żeby nie powtarzać tych samych błędów i nie wchodzić w te same kolejny, w których weszło szereg krajów Europy Zachodniej, a my jesteśmy przecież w tej komfortowej sytuacji, że możemy po prostu zobaczyć, co oni zrobili i wyciągnąć własne wnioski, niekoniecznie popełniając te same błędy. Więc co powinniśmy zrobić w związku z tym, że potrzebujemy tych kilkuset tysięcy pracowników do rozliczych inwestycji i spodziewamy się, że mogą ściągnąć tutaj, że mogą chcieć ściągnąć tutaj swoje rodziny i zostać. Co powinniśmy zrobić już teraz?
Bardzo często, kiedy rozmawia się o polityce integracyjnej, to większość osób mówi, no to jest nauka języka, to są kwestie dotyczące edukacji i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak naprawdę polityka integracyjna. Polityka integracyjna to jest takie działanie państwa, które dostrzega obecność cudzoziemców w każdej aktywności, w każdej polityce publicznej, którą prowadzi. Ponieważ podam taki przykład. Otóż jednym z wyzwań związanych z integracją cudzoziemców, dużej liczby cudzoziemców jest tak zwany proces gettoizacji. Proces gettoizacji polega na tym, że te osoby najczęściej mieszkają obok siebie, starają się tworzyć takie enklawy, najczęściej jeszcze w takich miejscach, które są trochę oddalone od centrum. I oczywiście tak prawdopodobnie w Polsce też będzie, bo tam są tańsze mieszkania, a te osoby najczęściej zarabiają trochę mniej, niższe wynagrodzenia niż krajowcy, a więc pewnie będą szukały dla siebie takich miejsc, gdzie te mieszkania są po prostu tańsze. Ale jeżeli nie doprowadzimy tam komunikacji, no to zorientujemy się, że dzieciaki, które tam chodzą do tych szkół, będą powstawały szkoły, dzieciaki, które będą chodziły do tych szkół, będą chodziły razem ze sobą, a więc nie będą się praktycznie integrowały z Polakami. A więc trzeba tutaj, po pierwszą rzecz, jeżeli obserwujemy, że takie osoby nam się osiedlają w jakichś takich miejscach trochę oddalonych od centrum, to natychmiast w planowaniu miasta powinny tam być doprowadzone, powinna być doprowadzona komunikacja miejska, żeby po prostu te osoby mogły bez żadnego problemu przejeżdżać do centrum czy do innych dzielnic. Tak naprawdę już na początku, kiedy patrzymy sobie na tworzenie się miast, tak zwane przez studia urbanistyczne, no to wtedy już, jeżeli mamy dużą liczbę cudzoziemców, no to już urbaniści planują w taki sposób miasta, żeby właśnie dochodziły do gettoizacji. Starają się ich w pewien sposób rozlokować po różnych miejscach, tak żeby nie dochodziło do tych wyzwań związanych właśnie z gettoizacją, ponieważ w przypadku gettoizacji mamy do czynienia z sytuacją, w której te osoby, tak jak już powiedziałem, przebywają ze sobą, nie uczą się języka, no bo funkcjonują w języku państwa pochodzenia, zaczynają pracować razem tylko i wyłącznie ze sobą i w pewien sposób się wykluczają z takiego społeczeństwa przyjmującego. I to jest coś, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. A więc polityka integracyjna, te nasze działania, tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie, żeby te osoby nauczyły się języka, czy żeby dzieci poszły do szkoły, ale tak naprawdę w każdym działaniu musimy tutaj myśleć o obecności cudzoziemców. W każdym urzędzie, w komunikacji miejskiej, w służbie zdrowia, edukacji już powiedziałem, ale tak naprawdę w każdym momencie życia, w każdym momencie, tak jeżeli my gdzieś chodzimy, gdzieś funkcjonujemy, czy korzystamy z polityk publicznych, które nam oferuje państwo, no to dobrze, by państwo zobaczyło, że nie tylko i wyłącznie są to Polacy, czy nawet Ukraińcy, tak jak już do tego się przyzwyczajamy, ale że również mamy przedstawicieli tych innych państw i dobrze było to zauważyć. Jeżeli na przykład wiemy o tym, że te osoby do Polski będą przyjeżdżały z Indii, no to na przykład już powinniśmy mieć na studiach medycznych osoby, które będą specjalizowały się w medycynie tropikalnej. Mówimy o tym, że te osoby są inaczej trochę przechodzą choroby, które są na przykład w Europie, a również mogą mieć zarzewia chorób, które są typowe dla państw, z których pochodzą. I dobrze się na to przygotować. To nie jest nic strasznego, to jest po prostu coś absolutnie normalnego przy państwie, przy świecie, który jest zglobalizowany, ludzie się przemieszczają i również przemieszczają się z nimi choroby, zarazki itd., itd. To jest nic strasznego, umiemy to sobie z tym radzić, tylko po prostu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu będziemy mieli ludzi więcej. Więc musimy mieć również więcej lekarzy, którzy będą specjalizowali się w tych chorobach, a więc taki lekarz medycyny rodzinnej, do którego trafia na przykład Filipińczyk, już powinien wiedzieć, przejść jakieś krótkie szkolenie, mówiąc o tym, jeżeli jest to Filipińczyk, to musi zwrócić uwagę na to i na to, ponieważ może być taka jego specyfika. prawda? A więc to jest jakby pokazanie w bardzo różnych miejscach, bardzo różnych obszarach aktywności państwa, dostrzeżenie, że mamy do czynienia z cudzoziemcami, którzy no, w jakiś sposób różnią się od siebie. A więc polityka integracyjna jest bardzo, bardzo kompleksowym działaniem państwa, dostrzegającym wyzwania związane z obecnością cudzoziemców.
Ja bym jeszcze chciał pana zapytać o rzecz moim zdaniem najważniejszą, czyli politykę mieszkaniową, ponieważ to, gdzie ludzie żyją, decyduje w bardzo wielu aspektach o tym, jak myślą, albo też w jakim otoczeniu żyją. I teraz mówił pan o tym, że powinniśmy unikać getoizacji. Ja się oczywiście z tym zgadzam, natomiast problem polega na tym, że polski rynek mieszkaniowy charakteryzuje się tym, że większość mieszkań na wynajem to są mieszkania prywatne. Więc w jaki sposób państwo może sprawić, że ludzie wynajmujący tanie mieszkanie nie będą się getoizować? W jaki sposób ich, w cudzysłowie, przemieszać, żeby równomiernie rozprowadzić ich po okolicy? I jak w ogóle uniknąć sytuacji, w której mówił pan o inwestycji Orlenu pod Płockiem? No trudno oczekiwać, żeby przyjechało kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi do Płocka pracować na tej budowie i uda nam się ich równomiernie rozprowadzić po okolicy. No to jest trudne, bo to jest zbyt duża liczba osób, żeby po powiecie płockim ich rozprowadzić tak, żeby się nie zgettoizowali. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, w jaki sposób, jakie narzędzia w ogóle państwo ma albo mieć powinno, żeby osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju, nie mieszkały w społecznościach, które są w większości złożone z ich rodaków.
To jest jakby pytanie dla urbanistów, którzy sobie świetnie z tym radzą. Oczywiście kwestia tutaj tego miasteczka pod Płockiem to jest w ogóle no trochę taka no jednak działanie patologiczne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że te osoby, że jest to kilkanaście tysięcy ludzi będzie, no to oni muszą być zgromadzeni w jednym miejscu, nie, prawda, no bo to jest kwestia dowożenia do pracy i tak dalej, i tak dalej. No ciężko, po drugie, no taka duża liczba osób w tak niewielkim mieście czy w okolicach, jakim jest Płock, no wywołałaby naprawdę bardzo duże problemy, też takie, no społeczne, tak, których zetknęliby się ci płoczanie z osobami, które tak naprawdę nigdy w przeszłości się nie spotykali, a więc pewnie tutaj ta sytuacja będzie miała, tak będzie realizowana, natomiast jakby no ze wszystkimi ryzykami oczywiście tego, ponieważ tak naprawdę to są to zamknięte osiedle, w którym ci ludzie będą, tak jak powiedziałem, no nawet 3,5 roku przebywać, no wyobraźmy sobie, że zamykają nas w takim kontenerowym miasteczku i tylko i wyłącznie możemy chodzić do pracy, wracać do siebie, tam mają być sklepy, mają być miejsca kultury religijnego, no tak naprawdę no takie zamknięte miasto pracowników, no nic dobrego niestety z tego moim zdaniem nie będzie, bo to jest zbyt duże ryzyko, można kilka tygodni, może kilka miesięcy, ale jeżeli mówimy sobie o okresie nawet do 3,5 roku, to naprawdę moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ryzykowne działanie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dużych miast, no to jest kwestia również inwestycji, a więc tam, gdzie deweloperzy otrzymują zgodę na budowy, tam, gdzie się wprowadza różnego rodzaju przepisy, one są momentami bardzo radykalne. Otóż kiedy Polacy zaczęli przyjeżdżać masowo do miast holenderskich, to niektóre gminy wprowadziły taki zapis mówiący o tym, że nie można wynajmować mieszkań właśnie Polakom. W tym przypadku oczywiście było to skierowane do cudzoziemców, ale to tak naprawdę chodziło o Polaków, że nie można wynajmować mieszkań bezpośrednio ze sobą położonych bezpośrednio obok siebie, tak, czy domów i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ zauważono, że w niektórych miejscach było 5 czy 6 domów na jednej ulicy, tam się Polacy wprowadzali, no i z tego różnego rodzaju problemy wynikały. A więc chociażby takie przepisy również są. To jest radykalne rozwiązanie, ale wtedy, kiedy się już nie da uniknąć, to czasami takie procedury administracyjne muszą być prowadzone. Ale jeżeli jesteśmy na takim etapie jak teraz, no to duże miasta, patrząc na to, mogą po prostu realizować inwestycje. Więc nie chodzi o to, żeby wszyscy ci ludzie mieszkali na Białęce, jeżeli chodzi o Warszawę, tylko chodzi, żeby mieszkało częściowo na Pradze, częściowo może na Ochocie, może częściowo gdzieś na Żoliborzu, w takich miejscach oddalonych, żeby to nie było takie jedno skupisko, jedna dzielnica cudzoziemców. Więc to jest kwestia też inwestycji deweloperskich. Tutaj niestety Polska nie ma dobrych tradycji takich mieszkań komunalnych, tak? Bo tutaj oczywiście przez mieszkania komunalne można byłoby też to załatwiać. Natomiast oczywiście przy tym dużym niedoborze mieszkań natychmiast by nam się stworzyły różnego rodzaju problemy, że cudzoziemcy dostają mieszkania, a Polacy nie. A więc tutaj też trzeba do tego podchodzić rozsądnie. Natomiast jest kilka takich rozwiązań, tak jak już pokazałem, które pozwalają no, przeciwdziałać tym procesowi gettoizacji. Natomiast kluczowa kwestia to jest ta komunikacja, o której powiedziałem. To jest, chodzi o to, żeby te osoby mogły spokojnie pojechać sobie do innej szkoły, do innego lekarza, żeby te miejsca były po prostu bardzo dobrze skomunikowane.
Wizja kilkunastotysięcznego miasteczka kontenerowego ogrodzonego płotem, w którym ludzie mają tylko mieszkać i dojeżdżać do pracy, jest straszliwa. Znaczy, ja jako były marynarz mogę powiedzieć tylko tyle, że przez, jeżeli się kilkadziesiąt w tym wypadku osób trzyma przez kilka miesięcy zamkniętych w jednym miejscu, to nie jest zdrowe dla zdrowia psychicznego. Natomiast jeżeli chodzi o ogrodzenie się, to bym chciał teraz płynnie przejść do ogrodzenia na naszej wschodniej granicy. Czy dysponuje pan danymi a propos tego, jak duży jest w tej chwili ruch przez granicę, oczywiście ruch nielegalny, i na ile on w ogóle powinien zaprzątać nasze myśli w tej chwili, a na ile ważniejsze jest budowanie przystanków autobusowych i dbanie o politykę mieszkaniową dla osób, które przyjeżdżają do Polski legalnie?
Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my dzisiaj mamy z jednej strony tą migrację legalną, ale z drugiej strony mamy tą również migrację, która przechodzi przez granicę polsko-białoruską. I tam oczywiście te osoby nie są zainteresowane mieszkaniem w Polsce, bo większość z nich ma rodziny właśnie w takich państwach jak na przykład Wielka Brytania, jak Niemcy, jak Francja. Ale co ciekawe, musimy zdawać sobie również z tego sprawę, że jeżeli ściągamy na przykład właśnie Hindusów do pracy w miasteczku, tak jak pan słusznie powiedział, takim miasteczku, w którym ciężko będzie w pełni funkcjonować, no to musimy zdawać sprawę z tego, że te osoby, jeżeli już uzyskają prawo do pobytu, to ich rodziny czasami dostaną prawo wjazdu do Polski, a czasami nie. I wbrew pozorom ten kanał migracyjny przez Białoruś za jakiś czas może być również już takim kanałem docelowym do Polski, no bo jeżeli będą mieszkali tutaj Hindusi na przykład, czy Filipińczycy, a nie będą mogli dostać legalnego prawa do wjazdu, no to pewnie będą próbowali dostać się nielegalnie, a ta granica, jak wiemy, jest nadal mało szczelna. A więc na to też musimy być przygotowani. I też tutaj oznacza to rozprzestrzenianie kanałów legalnej migracji, tak, żeby nie dochodziło do tego typu sytuacji, w której to te osoby będą chciały za wszelką cenę dostać się do Polski nielegalnie, bo to tak naprawdę nikomu dobrze nie posłuży. A więc tutaj też w tym elementach już nie polityki integracyjnej, ale polityki imigracyjnej, musimy sobie szybko bardzo opracować w miarę sensowne systemy łączenia rodzin. Pytanie, kto może przyjechać, prawda, na jakich zasadach, czy ta osoba musi mieć stałe źródło dochodu, czy może mieć przerwy, prawda, czy musi mieć mieszkanie na przykład, żeby mogła zaprosić swoją rodzinę do Polski, czy też nie. A więc to mamy kolejny bardzo duży obszar wiedzy, interwencji państwa, które musi być na te procesy przygotowane. Jeżeli teraz tego nie wymyślimy, no to później rzeczywiście znów znajdziemy się w takiej sytuacji, w której to będzie bardzo trudno nam natychmiast zadziałać. Te wyzwania będą tak podobne jak w państwach Europy Zachodniej, a mamy wszystkie, to o czym już też pan powiedział, mamy wszystkie przesłanki do tego, żeby nauczyć się na błędach innych i w Polsce tych błędów po prostu uniknąć.
Chciałbym jeszcze wrócić do liczby, którą pan podał, ponieważ podał pan liczbę, że mamy około 3 milionów osób innej narodowości niż Polska mieszkających w Rzeczypospolitej. Czy mógłby pan rozrysować mniej więcej, jakie osoby, jakie narodowości w ten skład tych 3 milionów wchodzą, tak żebyśmy mieli pojęcie o tym, jaka jest skala wyzwania przed nami?
To jest około 2 milionów Ukraińców, z czego 1 milion to są te osoby, które przyjechały przed 24 lutego 2022 roku, czyli przed wybuchem wojny pełnoskalowej. 1 milion to są uchodźcy wojenni, a tak naprawdę my już nie rozróżniamy ich na uchodźców wojennych czy już na tych migrantów ekonomicznych, bo ta grupa się w pewien sposób wymieszała. Tak naprawdę, jeżeli skończy się dyrektywa, czas obowiązania dyrektywy o tymczasowej ochronie, to wtedy już tak naprawdę nie będzie tutaj już tego, to zjawisko bardzo istotne, to rozróżnienie bardzo istotne. Oczywiście codziennie do Polski przyjeżdżają kolejni uchodźcy wojenni, ale oczywiście to są już liczby bardzo niewielkie. Część ludzi wraca do Ukrainy, a więc nadal jest ta sytuacja jeszcze płynna. Mamy tutaj 2 miliony więcej Ukraińców. Mamy około 300 tysięcy, niecałe 300 tysięcy Białorusinów, którzy w dużej części też nie mogą wrócić do Białorusi, ponieważ bardzo często są to dysydenci czy osoby, które naraziły się jakoś władzy białoruskiej. Nie wszyscy oczywiście, ale też to jest pokaźna grupa osób, która mieszka w Polsce. I następnie to są takie dwie dwie podstawowe grupy. Mamy kolejnych cudzoziemców, takie grupy, które w Polsce zamieszkują. Mamy Wietnamczyków, mamy Gruzinów. To są grupy już kilkudziesięciotysięczne, już one raczej nie przekraczają 100 tysięcy. Natomiast bardzo dynamicznie rośnie właśnie populacja Hindusów. Ona już zbliża się do więcej niż 50 tysięcy mieszkających w Polsce. Pewnie w tym tempie ta liczba 100 tysięcy zostanie przekroczona, może nie w tym roku, ale pewnie w następnym. A więc będziemy mieli około 100 tysięcy Hindusów. Mamy kolejne grupy, po kilkanaście tysięcy, są Nepalczycy, są to Filipińczycy, są to Pakistańczycy. Mamy trochę Afgańczyków, ale to są osoby, które między innymi zostały do Polski ściągnięte w wyniku tej akcji takiej, kiedy talibowie doszli do władzy w Afganistanie. Są ci, którzy pracowali z Wojskiem Polskim, ale też to jest grupa kilkutysięczna osób, a więc tak naprawdę te dwie grupy podstawowe, czyli Ukraińcy i Białorusini, a następnie te grupy kilkudziesięciotysięczne, które wymieniłem, a następnie to są takie kilkunastotysięczne grupy osób, które w Polsce już przebywają. Ale do tego musimy jeszcze sobie zwrócić uwagę, że w Polsce na przykład właśnie w czasie prac sezonowych, szczególnie teraz, jest dodatkowe są osoby, które przyjeżdżają czy to na zezwolenie na pracę, czy to na tak zwane oświadczenia pracodawców. To są na przykład Mołdawianie, to są na przykład Ormianie, tak, to tam, gdzie są, mamy te uproszczone ścieżki zatrudniania cudzoziemców. No i te zezwolenia na pracę, tutaj nam się pojawiają na przykład też mieszkańcy Afryki. Co prawda nie jest ich specjalnie dużo, ale na przykład mamy przyrost nawet po kilkaset procent, jeżeli weźmiemy sobie rok do roku, bo ten tak naprawdę to otwarcie na obywateli spoza Białorusi i spoza Ukrainy to jest rok 2022. Część Ukraińców nie mogła do Polski przyjechać na prace sezonowe, no i pracodawcy bardzo szybko, bardzo szukając pracowników gdziekolwiek, no bo nie byliby w stanie zrealizować swoich inwestycji, zatrudnili firmy rekrutujące, które po prostu im tych pracowników z takich egzotycznych krajów ściągnęły. Aha, może jeszcze jedna kategoria. Rośnie nam również liczba mieszkańców tak państw kaukaskich, tak jak Uzbekistan, Tadżykistan, Kazachstan. To też tutaj widzimy bardzo rosnące zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt w Polsce.
Czyli podsumowując, my w tej chwili powinniśmy działać z dużym wyprzedzeniem, zanim problemy się pojawią, to już zakładać, że one i tak się pojawią, bo takie są doświadczenia innych krajów. Powinniśmy dbać o kwestię tego, w jaki sposób będą te osoby mieszkać w naszym kraju, żeby ich nie ghettoizować, żeby być gotowi na przykład na to, że oni mają inne choroby, inaczej chorują, więc musimy być na to też gotowi. A kwestie polityki językowej i tak dalej, to jest coś, co jest dużo trudniejsze, trwa dużo dłużej i z tym możemy jeszcze chwilę poczekać, jeśli rozumiem.
Tak, znaczy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że demonizowałbym tych chorób, bo to też nie chciałbym się wpisać w taką retorykę mówiącą o tym, że tutaj nagle, prawda, pan prezes Kaczyński takich słów użył, prawda, strasząc. No, to jest pewnego rodzaju specyfika, tak, a więc tutaj bym nie demonizował tego, natomiast po prostu trzeba być przygotowanym, że osoby mogą być nosicielami innych chorób, które w Polsce są rzadkie. One nie są groźne dla nas, ale chodzi o to, żeby rozpoznać je szybko, żeby po prostu te osoby wyleczyć poza ich krajem pochodzenia. Natomiast tutaj to, co mi się wydaje jeszcze istotne, to problem, o którym pan powiedział, mówiąc o tym, że związane są z tym problemy, problem już jest takim kategorią już, z którą sobie trudno poradzić. Czy coś zaniedbaliśmy i pojawił nam się problem. My na razie jeszcze problemów tak naprawdę dużej liczby nie mamy. Natomiast mamy wyzwania. I na wyzwania, jeżeli mamy wyzwanie, no to na wyzwaniu da się w pewien sposób przeciwdziałać po to, żeby nie z tego wyzwania, to wyzwanie przerodziło się w problem. A więc na pewno wyzwania mamy, staraliśmy się w tej naszej rozmowie, trochę je zdefiniować. Te wyzwania, jeżeli na nie sobie odpowiedni sposób odpowiemy, no to prawdę mówiąc problemów nie powinniśmy mieć. Wyzwania oczywiście, że tak, ale wtedy te problemy udałoby nam się ich po prostu uniknąć. Natomiast rzeczywiście patrząc na dynamikę zmian w Polsce, wszystkie ręce, wszystkie umysły na pokład i powinniśmy bardzo mocno sobie przemyśleć, jaką rolę w Polsce powinni cudzoziemcy pełnić, jaką chcemy, żeby oni u nas pełnili rolę, na jak długo chcemy ich ściągać, czy krótkie bardzo pobyty, ale na pewno 3,5 roku to jest za długo, no bo tu już o tym sobie mówiliśmy, a więc trochę przemyśleć sobie politykę imigracyjną i integracyjną, ponieważ tak naprawdę to są takie dwa płuca, znaczy jedno bez polityki imigracyjnej nie ma integracyjnej i bez integracji nie ma imigracji, a więc tutaj musimy naprawdę te dwie polityki rozwijać jakby równocześnie, unikając tego błędu, o którym już sobie powiedzieliśmy, mówiąc o tym, że najpierw zapraszamy ludzi, a później się będziemy martwić, czy oni zostają, czy nie. Nie, to jest błąd. Musimy się nauczyć na błędach innych, powiedzieć, przyjeżdżacie, to natychmiast prowadzamy politykę integracyjną, jeżeli nawet wyjedziecie, no to jeżeli nawet się nauczycie języka, czy my się przygotowujemy na wasz pobyt, to nic się złego nie stanie, na pewno będą to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.
No właśnie, a trzeba jeszcze pamiętać, że jeżeli mamy w Polsce 3 miliony osób z innych krajów, to znaczy, że co 12 mieszkaniec Polski nie jest Polakiem, więc to jest coś, co już nabiera pewnej skali i o to trzeba dbać. Ja
tak,
myślę,
znaczy,
że...
Musimy jeszcze może pamiętać o tym, że w dużych miastach to nawet już jest 15%, tak? Bo my mówimy o całej Polsce, prawda? Natomiast większość tych osób jednak gromadzi się w dużych miastach i w niektórych miastach, jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań czy Łódź, to pewnie już jest nawet 15% i to już naprawdę zaczyna być widoczne. Na przykład na ulicach Warszawy czy Gdańska widzimy, że tych ludzi po prostu jest dużo i to już nie są tacy niewidzialni imigranci jak Ukraińcy, którzy się wtapiają gdzieś w naszą przestrzeń, tylko widzimy, że są to osoby już o innej karnacji, inaczej wyglądające, inaczej się trochę momentami zachowujące, no bo czy nawet inaczej ubrane. A więc to jest już coś, co jest po prostu widoczne i musimy się absolutnie na to przygotować.
Właśnie dobrze pan o tych miastach wspomniał, ponieważ to jest kolejny element, w czym imigracja do Polski jest bardzo podobna w imigracji do innych krajów zachodniej Europy, które ją przerabiały kilkadziesiąt lat temu i tam gotowe lekcje czekają, żeby je odrobić. Ja bym w tym miejscu chciał panu najserdeczniej podziękować za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że było to interesujące.
Moim gościem był pan profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracją i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.